Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent.
Witam serdecznie, Marcin Krzywicki, prezydent na 96 FM. Dziś w studiu Wioleta Haraźlak, wiceprezydent Zielonej Góry.
Dzień dobry, witam państwa.
To co, zaczniemy od tego, co chyba najbardziej tutaj emocjonowało ludzi związanych z Domem Harcerza, no i też z Państwową Szkołą Muzyczną. To jakie jest to na teraz, to stanowisko, co się wydarzy?
Znaczy ja chciałabym krótko nawiązać do genezy powstania przede wszystkim szkoły muzycznej, bo to od tego wszystko się zaczęło i przypomnieć wszystkim Państwu, że nie mamy w województwie lubuskiej prawdziwej szkoły muzycznej, a prawdziwa szkoła muzyczna to taka szkoła, gdzie w jednym gmachu odbywają się zajęcia edukacyjne i zajęcia muzyczne. A dzisiaj takich zajęć, takiego miejsca nie ma, bo uczniowie szkoły muzycznej uczą się gry na instrumentach na ulicy Chrobrego i na Niepodległości. Natomiast zajęcia dydaktyczne odbywają się na terenie całego miasta, w różnych szkołach. Natomiast w ogóle na terenie województwa lubuskiego nie ma szkoły muzycznej, która by kształciła dzieci w szkole ponadgimnazjalnej ogólnokształcącej. W związku z czym dzieci po ukończeniu edukacji muzycznej po gimnazjum wyjeżdżają najczęściej do Poznania, bo tam jest najbliżej, albo do Wrocławia. Chcieliśmy w rozmowach z ówczesną panią minister Małgorzatą Omilanowską nakłonić ministerstwo do tego, aby przyjaźniej spojrzało na to województwo, na miasto Zielona Góra i na tą inicjatywę, która wyszła ze szkoły muzycznej, aby w końcu w naszym województwie taka szkoła muzyczna powstała. I tutaj rzeczywiście zapaliło się zielone światło i takie zrozumienie i zgoda ze strony ministerstwa się pojawiła. Warunkiem do tego, aby szkoła muzyczna mogła aplikować o środki na realizację tego wielkiego
to
dzieła.
To jest 15 milionów złotych.
Nie. To nie jest tak do końca, ponieważ to jest pierwszy etap. Proszę też pamiętać, że to szkoła muzyczna aplikuje te środki, to szkoła muzyczna stara się o pozyskanie tych środków, a warunkiem do tego, aby mogła starać się o te środki, była rozbudowa obiektu kultury, który znajduje się na terenie miasta. A ostatnim obiektem kultury, który znajduje się na terenie miasta, jest właśnie Dom Harcerza. On ma taki statut, w związku z czym też ta ziemia, która przylega do Domu Harcerza, która jest własnością miasta Zielona Góra, absolutnie wystarcza na to, żeby taką inicjatywę podjąć. Tutaj ministerstwo absolutnie się zgodziło na to, w związku z czym szkoła muzyczna rozpoczęła te starania. Równolegle rozpoczęliśmy rozmowy w Domu Harcerza. Ja byłam dwa razy na spotkaniach ze środowiskiem Domu Harcerza, żeby też im nakreślić tą sytuację, a przede wszystkim, żeby nie powodować takiego dysonansu, który polegałby na tym, że któraś z tych grup jest ważniejsza. Obie są jednakowo ważne. Dom Harcerza ma swoją tradycję. Dom Harcerza też jest na stałe wpisany w środowisko artystyczne w naszym mieście, w związku z czym uznaliśmy, że jeśli szkole muzycznej powiedzie się i otrzyma te środki i rozpocznie tą wielką inwestycję, my na pewno zrobimy wszystko, aby Dom Harcerza znalazł nową siedzibę i żeby te warunki w tej nowej siedzibie nie były gorsze, a wręcz przeciwnie, żeby po prostu były lepsze. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że szkoła muzyczna złożyła wniosek o projekt budowlany na realizację koncepcji, która powstała, czyli budowy szkoły muzycznej. Czy otrzyma środki na ten projekt budowlany, tego jeszcze nie wiemy.
Początek roku, tak?
Konkurs rozstrzygnie się najpóźniej 1 lutego, w związku z czym to będzie też ten moment bardzo przełomowy, kiedy moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście mamy dalej nadal to zielone światło ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i te prace się rozpoczną. Stąd też nasze ogromne rozglądanie się po naszym mieście i szukanie takiego optymalnego rozwiązania, które dałoby możliwość właśnie funkcjonowania przy realizacji budowy szkoły muzycznej dla Domu Harcerza. I tutaj wskazanie jest na ulicy Niepodległości, bardzo niedaleko tego studia, czyli w tym budynku, w której dzisiaj odbywają się zajęcia muzyczne szkoły, gdzie są tylko część tych zajęć jest realizowana i gdzie jest możliwość rozbudowy tego budynku tak, aby osiągnąć poziom z Domu Harcerza. Dzisiaj Dom Harcerza to 1600 m2.
Bo tam rodzice się bali, rodzice, których dzieci chodzą do domu harcerza, że to jest za małe miejsce, że nie byłoby gdzie auta zostawić. Takie głosy można było usłyszeć, przeczytać.
Znaczy, ja nie znam takiego miejsca w Zielonej Górze, które by było całkowicie dostępne, gdzie rzeczywiście tutaj można by stworzyć takie idealne warunki. My jesteśmy bardzo ciasnym, coraz ciaśniejszym miastem, natomiast na pewno trzeba by spojrzeć bardzo optymistycznie na to i poszukać raczej tych dobrych punktów, które wskazują na tą lokalizację. A ja powiem, że to jest centrum miasta, to jest też główny ośrodek kultury. Obok jest teatr, obok jest BWA, obok jest Filharmonia, czyli te wszystkie instytucje, które powinny między sobą być w wielkiej synergii, bo przecież my jesteśmy przed realizacją ogromnego projektu również w obszarze kultury, który sprowadza się do budowy foyer przy Filharmonii, do budowy sceny letniej przy teatrze. To wszystko są dodatkowe atuty i argumenty do tego, żeby można wykorzystać tą bazę bardziej optymalnie i rzeczywiście, żeby Dom Harcerza był jeszcze bardziej wyrazisty w samym centrum miasta.
Janusz Kubicki w wywiadzie dla Gazety Wyborczej zasugerował właściwie w takiej krótkiej wypowiedzi, że można by było Dom Harcerza wówczas łączyć z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury.
Ja myślę, że współpraca między Domem Harcerza a tymi instytucjami kultury, które funkcjonują w naszym mieście, ona już jest. Ona ma też również swoje tradycje, a jeśli można by tą współpracę jeszcze bardziej wzmocnić, to oczywiście ja jestem jak najbardziej za i myślę, że też jeśli chodzi o Dom Harcerza, to im chodzi o to, żeby współpracować i działać w całkowitej synergii z tymi wszystkimi instytucjami, które są skupione nie tylko na terenie centrum miasta, ale również które są i funkcjonują na obrzeżach miasta.
To jeszcze jeden cytat, mniej pochlebny. Andrzej Brachmański był wczoraj gościem rozmowy na 96 FM i powiedział, że niejako winę za te całe zamieszanie ponosi miasto, ponoszą osoby odpowiedzialne za oświatę, gdzie ta zła polityka informacyjna doprowadziła do tego, w cudzysłowie, pożaru, który trzeba było gasić poprzez te spotkania z rodzicami.
Ja nie mam doświadczeń jako strażak, jeśli chodzi o gaszenie pożarów. Mogę powiedzieć, że tylko kolejny raz jest mi przykro, że pan Andrzej Brachmański wypowiada się w tematach, o których nic nie wie. A to, że nic nie wie, to jeszcze chciałabym jakby wzmocnić tym, że nie chce się dowiedzieć, bo jeśli ma taką informację, to ona jest niepełna albo jest nieprawdziwa. I zwyczajnie po ludzku jest mi przykro, ponieważ w kontakcie z panią dyrektor jestem cały czas, natomiast na spotkania z przedstawicielami środowiska związanego z Domem Harcerza byłam, tak jak mówię, dwa razy. To był trzeci raz, kiedy to spotkanie było ostatnio, więc absolutnie nieuprawnione są takie zarzuty przez pana Andrzeja Brachmańskiego. Ja tylko powiem, że kolejny raz pan Andrzej Brachmański jakoś szczególnie moją osobę upodobał sobie do tego, żeby rzucać kamieniami, ale jakoś nie trafia.
Czyli co, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu? Jeśli on będzie po myśli tutaj miasta i szkoły muzycznej, wówczas taka, w cudzysłowie, zamiana będzie. Natomiast jeśli nie, no to placówki pozostaną na swoich miejscach, tak?
Tak, oczywiście, że one pozostaną na swoich miejscach. Proszę jeszcze pamiętać o jednym. Samo wygranie konkursu przez szkołę muzyczną na to, żeby zrealizować projekt budowlany, nie jest też gwarancją realizacji tego projektu, bo po realizacji tego zadania trzeba wystąpić znowu w konkursie o kolejne środki, ale już na realizację. I tutaj jest kolejna niewiadoma, w związku z czym my w tej chwili dzielimy skórę na niedźwiedziu. Chciałabym, żebyśmy jednak skupili się na tym, że poczucie bezpieczeństwa dla jednej szkoły i dla Domu Kultury jest takie samo. Ja przypomnę również panu Andrzejowi Brachmańskiemu, który jest radnym miasta, że to on między innymi podniósł rękę za uchwałą, która powołała do życia szkołę muzyczną w Zielonej Górze. W związku z czym musi się czuć współodpowiedzialny za to wszystko, co dzieje się wokół dzisiejszej szkoły muzycznej.
Czyli szkoła muzyczna jeszcze czeka na ewentualne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o pieniądze, a te rozstrzygnięcia już zapadły, jeśli chodzi o Falubas, o żużlową drużynę. 1 950 000 zł to taka kwota, która pozwoliła zasypać tę dziurę budżetową. Zasypały ją trzy firmy: Dovhan, Stelmet i Intra. Co oznacza, że drużyna żużlowa będzie startować w przyszłym sezonie. Pani się spodziewała innego rozstrzygnięcia? Bo ja miałem wrażenie, że wszyscy wiedzą, że to się dobrze skończy, tylko nie mówili. Bo powiem szczerze, mam doświadczenie, ostatnio widziałem działaczy, którym groziło widmo upadku i to widmo przyszło, jeżeli chodzi o działaczy Zawiszy Sulechów, siatkarskiego klubu.
Zwracali się również do nas o pomoc.
Właśnie, zwracali się również do państwa, zwracali się do tutaj włodarzy Sulechowa bezskutecznie i tam widziałem zupełnie inne twarze, zupełnie inne zachowania. Tutaj natomiast miałem wrażenie, że był taki mimo wszystko spokój. Dlatego pytam, czy spodziewaliśmy się innego rozstrzygnięcia?
Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że pan redaktor powiedział o czymś, co budziło tyle kontrowersji, a dotyczyło środków z miasta, które są przekazywane na kluby sportowe. A mówię tutaj o tych dwóch klubach czołowych ekstraklasy, jakim jest Stelmet i właśnie Falubas, ponieważ wszyscy sądzili, że te środki przekazywane z miasta są na pokrycie jakichś dziur, jakichś długów. One nie mogą być na to wykorzystane. To są celowe środki, to są znaczone środki, które mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na promocję, mogą być przeznaczone na szkolenie dzieci i młodzieży, natomiast absolutnie nie mogą być wykorzystywane do tego, żeby gdzieś z tyłu budować sobie zaplecze z tych długów, które się gdzieś tam w kolejnych latach tworzyły. W związku z czym myślę, że wzmocnieniem dla tego klubu stała się gwarancja miasta, że rzeczywiście my nadal chcemy współpracować, a ta współpraca będzie opierała się na tym, że będziemy zabezpieczali środki finansowe na dalszą działalność. To też dało impuls dla tych wszystkich firm, które wahały się, czy rzeczywiście warto zainwestować w Falubas. Warto pomóc im w tej ciężkiej sytuacji, bo jeśli miasto się odwróci, jeśli będzie tak, że w związku z ich problemami, w związku też z ich brakiem sukcesu, być może miasto uzna, że warto inwestować zupełnie w innym kierunku, a tutaj ta gwarancja spowodowała, że okej, to jeśli miasto dalej identyfikuje się z tym klubem, dalej chce go pomagać, to znaczy, że warto go wyciągnąć z tego dołku, warto wspomóc ich w tej trudnej sytuacji, ponieważ gwarancja na to bieżące utrzymanie, na te podstawy mają z miasta, w związku z czym to wszystko, co jest nad budową, czyli tymi środkami, które pochodzą od różnego rodzaju firm, sponsorów i innych spółek, to rzeczywiście jest wielkie wzmocnienie dla klubu i jeszcze list prezydenta do prezesa, który rzeczywiście wskazywał, żeby dać szansę, że miasto dalej wierzy, że klub będzie się rozwijał, że będzie osiągał sukcesy. A żeby osiągać te sukcesy, to rzeczywiście potrzebna jest stabilizacja i potrzebne jest zwyczajnie po ludzku takie poczucie bezpieczeństwa, tak? Że mogę jeździć w tym klubie, mogę starać się, mogę zdobywać, bo ten klub będzie istniał. Zawsze u podstawy wszystkich działań, które są jakby takie niepożądane, które wiążą się z jakimś niepokojem, jest brak poczucia bezpieczeństwa. Myślę, że i zawodnicy, i trener mają dzisiaj to poczucie i mogą od nowa budować markę Falubazu. Myślę, że o tą markę też nie trzeba aż tak bardzo dbać, bo ta marka też latami się rodziła. Oni też latami pracowali na to. My również jako mieszkańcy przykładaliśmy się do tego, bo jeśli oni otrzymywali z miasta pieniądze, to tak naprawdę każdy z mieszkańców dokładał tą cegiełkę i ta ilość kibiców, którzy pojawiali się na stadionie, ona również gwarantowała, że nie jest to sport, który jest obojętny dla mieszkańców miasta i nie tylko naszego miasta, bo przecież wśród kibiców są mieszkańcy i powiatu i całego województwa niemalże, a kto wie, czy z Polski nie przyjeżdżają kibice, którzy lubią nasz klub.
68 326 96 96 to telefon do naszego studia. Można dzwonić, zadawać pytania do pani wiceprezydent Wiolety Haręźlek. Można także pisać prezydent@wzielonej.pl. Także czekamy na pytanie, bierzemy muzyczny oddech i wracamy za chwilę.
Prezydent na 96 FM.
Wracamy do rozmowy z wiceprezydent Zielonej Góry Wioletą Haręźlek. Dyskusja trwa, ona była także poza anteną. 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 10 stycznia 2016 rok oczywiście i jeszcze do niedawna, do dzisiaj wiele wskazywało na to, że będzie on bez Zielonej Góry, bez sztabu w Zielonej Górze, ale na horyzoncie pojawiły się nauczycielki ze szkoły podstawowej numer 14 i tej groźby braku sztabu w Zielonej Górze już nie ma. Bierzemy głęboki oddech, czy też wyrażamy małą obawę?
Bierzemy głęboki oddech, ale też jesteśmy pełni obaw, bo też i przedsięwzięcie jest ogromne i myślę, że tutaj jednego oddechu mało. Sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zielonej Górze zmieniały się niemalże co roku. Co roku jakiś inny skład tego sztabu był i ja to nie mówię jako przytyk, bo tutaj jakby to jest takie pospolite ruszenie na czas, kiedy trzeba rzeczywiście wykazać się aktywnością, kreatywnością, w związku z czym też to osoby w sztabach pojawiły się co roku inne. W tym roku rzeczywiście nie było takiego pospolitego ruszenia, nie było takiej mocy, która by sprawiła, że zawiązała się jakaś grupa, która chciałaby ten sztab złożyć. Ja powiem, że w każdym mieście, jeśli organizowana jest orkiestra, to właśnie składa się z tych ludzi, którzy są inicjatorami, tworzą sztab. I ta wiadomość o tym, że nauczyciele szkoły podstawowej numer 14 mają taką ideę, mają taką chęć, mają taką wolę, zgłosiły również do Warszawy udział w orkiestrze, czyli zawiązały ten sztab. To wielkie wyzwanie, ogromne wyzwanie. Ja bardzo chętnie spotkam się z tymi paniami, z tym panem, z tymi osobami, które chcą wziąć udział w tym wielkim przedsięwzięciu, bo też chciałam sobie porozmawiać, jak oni sobie to wyobrażają, realizację
tego. Bo to jest ogromne przedsięwzięcie.
Ogromnie logistycznie, organizacyjnie, no po prostu ze wszech miar ogromne przedsięwzięcie.
Sfera artystyczna która nie, do zagospodarowania
tak,
rozmaite
jak pan
rzeczy,
mówi, to
światełko
nie jest,
do nieba, tak?
To nie jest sprowadzenie tylko do wolontariuszy, którzy chodzą z puszkami. To nie tylko to, co dzieje się na scenie, ale również co dzieje się w całym mieście i sportowo, i rozrywkowo, i piosenkarsko, i tanecznie. To jest szereg przedsięwzięć, które rozpoczynają się niemalże już w październiku. Te przygotowania, ta cała logistyka, ten cały plan zabezpieczenia tych imprez. Tutaj oczywiście mówimy już o ustawie, która rygorystycznie nakłada pewne zadania na tych, którzy są organizatorami. Dlatego też z jednej strony cieszymy się, a z drugiej strony jesteśmy pełni obaw i czekamy na spotkanie, które być może nas uspokoi.
Tam, jak można było przeczytać w rozmaitych artykułach na ten temat, sztab orkiestry, ten centralny w Warszawie, jakby tutaj wyraził taką wolę pomocy oczywiście, też upraszczał pewne procedury, przymknął oko na niektóre terminy, które się kończyły, także sztab tutaj na pewno, ten warszawski, ta centrala, przychylnie patrzy, no bo wiadomo tutaj...
No ja mam nadzieję, że to nie sprowadzi się tylko do tego, że przyślą tutaj puszki i te identyfikatory, które są, ale rzeczywiście wesprze tych pionierów, bo tak trzeba nazwać tych nauczycieli z czternastki, którzy z jednej strony jestem im ogromnie wdzięczna, a z drugiej strony naprawdę czekam na to spotkanie, bo czasu mamy bardzo mało.
Oni mówili, że liczą na państwo.
A tak, to ja zdaję sobie sprawę i zresztą każdy sztab tak mówi, bo bez współudziału miasta naprawdę nie udałoby się nic. Ja tutaj nie mówię, że my jesteśmy wyjątkowi, nie do zastąpienia, ale to właśnie miasto jest tym głównym motorem napędowym dla tego typu akcji. My bardzo chętnie włączamy się w to, natomiast nie możemy być organizatorem tego, w związku z czym ten sztab jest dla nas partnerem do tego, żeby i wspomagać, i współorganizować, i współuczestniczyć w całym tym przedsięwzięciu.
Na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze na ranking miast zerknęli pod względem jakości życia zrobione przez diagnozę społeczną. Tutaj się pani prezydent uśmiecha, czyli wie
pani. Od razu
mi
się przypomina, cudze chwalicie, swego nie znacie.
Wicelider, pozycja wicelidera zajmowana
tak
przez Zieloną Górę, awans o 13 pozycji w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na czele Poznań, trzeci jest Kraków, siódma Warszawa, to tak już wymieniając, a na przykład nasz sąsiad z północy, Gorzów Wielkopolski, na 21 miejscu zanotował spadek o 10 pozycji.
Myślę, że warto również pamiętać o innych rankingach. W ubiegłym roku my tak szybko zapominamy o dobrych rzeczach, a pamiętamy o złych rzeczach. Nie wiem, dlaczego tak jest. I może to taka okazja, żeby państwu powiedzieć, że jednak dobrze się dzieje. W zeszłym roku był ranking bardziej szeroki, który obejmował różne obszary życia, od tego społecznego, edukacyjnego, zdrowotnego, etc. i porównywał różne miasta. I Zielona Góra zdobyła pierwsze miejsce, druga była Warszawa. To było dla nas naprawdę ogromnym zaskoczeniem, zaszczytem, ale też wielkim zobowiązaniem, bo jest jeszcze drugie przysłowie, które mówi o tym, że w miarę jedzenia apetyt rośnie.
Właśnie.
Chcielibyśmy utrzymać tą pozycję lidera, co jest bardzo trudne, natomiast myślę, że nie doceniamy do końca walorów naszego miasta i tego, co ono oferuje, i być może te rankingi pokażą, że jeśli narzekamy czasem, jeśli nam jest czasem źle bardzo, jeśli po prostu uważamy, że u nas jest najgorzej, bo takie chwile też przychodzą, to warto przyjrzeć się temu bezstronnemu rankingowi, który nie został sporządzony z naszym udziałem, za pomocą naszych środków i specjalnie w taki sposób dedykowany mieszkańcom całej Polski, że kurczę, może gdzieś jest troszkę gorzej, może czegoś oni nie mają, co my już mamy, tak? Bo tak naprawdę badanie nastrojów społecznych zawsze jest trudne. ono zawsze jest obwarowane i czasem, i też konkretnymi emocjami, które w tym czasie są, i też konkretnymi zadaniami, które w tym czasie są realizowane. Jeśli kolejny raz, w kolejnym roku potwierdzamy naszą pozycję i jesteśmy na czele tabeli, jesteśmy cały czas na podium, to zróbmy razem wszystko, żeby nie spaść z tego podium, bo fajnie stać tak na takiej wysokości.
Tak sobie myślę, w trakcie odpowiedzi pani prezydent przyszło mi do głowy takie spostrzeżenie. Jeżeli politycy mówią o sondażach, to mówią, nie przywiązujmy się do sondaży, to są tylko takie tendencje, które mogą się zmienić. Rankingi to co innego. Do rankingów możemy się przywiązywać.
Przywiązujmy się do tych rankingów, żeby też zmieniać swoją samoocenę, żeby gdzieś z tego krytycyzmu, którego jesteśmy pełni czasami, być bardziej takim rozweselonym, rozanielonym czasami nawet w tych rankingach i powiedzieć, kurczę, żyję w fajnym mieście, tutaj rzeczywiście jest fajnie i może czasem się czepiam, może czasem jest mi źle, ale to czepianie też jest czasem potrzebne, żeby może wskazać, żeby może powiedzieć, przypomnieć, wykrzyczeć to, co jeszcze może jest do zrobienia, bo nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej, tak? Więc to jest tak jak z tym pozycjonowaniem. Jeżeli jesteśmy na drugim, to możemy być na pierwszym, tak? To czyli czego nam brakuje, co ma inne miasto, gdzie ludzie mówią, że tam u nich jest lepiej. To może w tym kierunku iść, a nie patrzeć na sam dół i ciągle być niezadowolonym. Jakoś mało jest tego optymizmu. Ja nawet jak czytam gazetę, to patrzę na pierwszą stronę. Ukradli, potem zabili, potem kogoś jeszcze zmalwersowali i na końcu są nekrologi. Szukam tych dobrych informacji, a one się jakoś nie przebijają. W sporcie. No i całe szczęście, że jest ta rubryka, ale ona też jest na końcu. Czyli to nie jest taka ważna wiadomość, ta dobra. Może zmieńmy tą kolejność i mówmy więcej o tych dobrych rzeczach, to może wszystkim nam lepiej będzie się żyło.
Wiceprezydent Zielonej Góry, Violetta Haręźlak, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie za wizytę w naszym studiu. Prezydent na 96 FM wraca za tydzień. Marcin Krzywicki, do usłyszenia.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12:30. www.zielonej.pl/prezydent.